Tego lata przeżyłem kilka beztroskich dni. Czy wam się, braterstwo, często zdarza coś takiego jak beztroskie dni w życiu? Ja się wam przyznam, że mnie się to zdarza ogromnie rzadko. Takie dni, o których mógłbym powiedzieć, że są beztroskie. I tego lata takich kilka dni mi się przydarzyło. Dni beztroskie to są takie dni, kiedy właściwie człowiekowi nie potrzeba dużo do szczęścia. Może to, żeby słońce świeciło, czy żeby można było iść na przykład przez las sobie ścieżką. I uświadomiłem sobie, jak naprawdę mało do życia potrzeba, by być szczęśliwym człowiekiem. Kiedy jest się tak daleko od domu, że nic nie można zrobić, tak daleko od pracy, że niczemu już nie można zaradzić, na nic się nie ma wpływu. Kiedy jest się najedzonym i świeci słońce i właściwie się nie ma nic poważnego na głowie. Kilka beztroskich dni w życiu. I wtedy jakaś taka nieodparta świadomość się rodzi, że już za parę kolejnych dni trzeba wrócić znowu do normalnego życia, takiego, jaki jest okrągły rok. I ogromnie jest przykro. Powiem wam, że ta świadomość, kiedy człowiek ma taką radosną chwilę zupełnego jakiejś takiej właśnie beztroski, takiej swobody, ta świadomość, że to jest tak mało w skali całego roku, jest ogromnie przykra. Że trzeba to będzie pożegnać i wrócić to wszystko, co jest związane z układami, z naciskami, z życiem społecznym, który niesie ze sobą presję opinii społecznej, z zarabianiem na chleb, z tym wszystkim, co nas otacza. I z jednej strony tak mało do tego szczęścia jest potrzeba, a z drugiej tak mało jest takich dni, które się nam w ten sposób przydarzają. A to, co chciałem powiedzieć, to właśnie nie jest z kategorii tych dni beztroskich, a z kategorii tych naszych codziennych, obarczonych kłopotami i troskami. I to jest coś, co długi czas noszę w sobie, obserwuję już od paru może lat. Powiem wam, że nawet jak gdybym użył słowa, że jestem zatroskany, to jest bardzo słabe słowo. Ja trochę jestem przerażony tym, co widzę, co obserwuję przez te kilka ostatnich lat. I może, nie wiem, może już rok jest, kiedy tutaj stałem w tym miejscu, przez ten czas się tak wiele zmieniło i ja coraz bardziej jestem przerażony. I dla tych, którzy lubią zapisywać tytuły tematów, to może nazwę to rozważanie. Pamiętaj o winnicy Nabota. Zadziwiające jest, że w historii narodu izraelskiego, po tak ogromnym rozwoju tego państwa, po okresie, kiedy to państwo jest u szczytu chwały, u szczytu sukcesów gospodarczych, po latach spokoju, po latach dobrobytu, jakiejś takiej chwały ogólnej za czasów Salomona, tak szybko następuje upadek. Tak szybko dochodzi do waśni, tak szybko dochodzi do tego, że państwo po prostu się rozłazi. Tak jak gdyby brakło człowieka. W Piśmie Świętym możemy się doczytać, że brakło błogosławieństwa Bożego. To, które towarzyszyło królowi Dawidowi, jego synowi Salomonowi, jakoś to błogosławieństwo uszło. Ono się potem pojawiało co jakiś czas przy innych królach, ale to już nie było to. Natomiast kiedy odłożyć na bok kategorię błogosławieństwa Bożego, to w historii biblijnej doczytamy się jeszcze innej rzeczy. Takiej rzeczy, którą my również w naszym kraju możemy obserwować na własne oczy, być może nawet szczególnie, że za tydzień, o ile dobrze wiem, nie wiem, bardzo się tym nie przejmuję, chyba są wybory w kraju, zdaje się, że za tydzień. Oto jak braterstwo pamiętacie, w momencie, kiedy ustrój zwany okresem sędziów dochodził już do końca i naród zażądał króla od Pana Boga, to Pan Bóg postawił przez proroka sprawę bardzo jasno. Nakreślił temu narodowi, co znaczy wybrać sobie króla. Ja przeczytam tylko króciuteńki fragment, który pochodzi z pierwszej księgi Samuelowej z 8 rozdziału. Mówił: oto jest prawo króla mającego nad wami panować. Synów waszych będzie on brał do swego rydwanu i swych koni, by biegali przed jego rydwanem. I uczyni ich tysiącznikami, pięćdziesiątnikami, robotnikami na swojej roli i żniwiarzami. Przygotowywać też będą broń wojenną i zaprzęgi do rydwanów. Córki wasze zabierze do przyrządzania wonności oraz kucharki i piekarki. Zabierze również najlepsze wasze ziemie uprawne, winnice i sady oliwkowe, a podaruje je swoim sługom. Zasiewy waszej winnicy obciąży dziesięciną i odda ją swoim dworzanom i sługom. Weźmy wam również waszych niewolników, niewolnice, waszych najlepszych młodzieńców i osły waszej zatrudnię pracą dla siebie. Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś będziecie jego sługami. Będziecie sami narzekali na króla, któregoście sobie wybrali, ale wtedy Pan Bóg was nie wysłucha. Pan Bóg jasno postawił tą sprawę. I jak to jest w ludzkim obyczaju, naród był głuchy i ślepy. Tak jasno przedstawiona wizja tego, co ma się stać, kiedy zmieni się ustrój społeczny na ustrój ludzki, pozostała zupełnie bez echa. Naród chciał króla. Wydawało się ludziom, że to teraz nagle otworzy się przed nimi nie wiadomo jak świetlana przyszłość, bo wszyscy wokoło mają królów. Być może będziemy takim samym potężnym, wielkim państwem. Zatulili uszy na to, co usłyszeli od Pana Boga, na tą całą wizję, którą Pan Bóg przed nimi roztoczył, zasłonili oczy jak ślepi, powtarzali: chcemy króla, chcemy króla. Nas to wszystko nie obchodzi. My chcemy króla, chcemy być jak inni narody, jak inne narody. I kiedy przekroczyć ten krótki okres świetlanych rządów, to przeczytam bratersko z drugiej księgi Kronik, z rozdziału 10. Twój ojciec obciążył nas jarzmem. Ty zaś teraz ulżyj w okrutnej pańszczyźnie u twojego ojca i w tym ciężkim jarzmie, który na nas włożył, a my ci za to będziemy służyć. Syn króla Salomona obejmuje tron. Naród się zwraca do niego z petycją, taką jak przed chwileczką przeczytałem. Twój ojciec obłożył nas ciężkimi robotami, jarzmem, podatkami, a ty nam ulżyj, zmień coś. Wtedy my z dobrej woli będziemy ci służyli. To jest troszeczkę zdumiewające, kiedy popatrzy się na rządy króla Salomona, że w istocie rzeczy tam pod powłoką dobrobytu, pod powłoką pięknego, wspaniałego, kulturalnego państwa, pod spodem było tyle trudu, tyle łez, tyle nieszczęścia ludzi. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to, czego dokonał Salomon, dokonał również przy pomocy ludzi i często przy pomocy tego, że oni płakali na swojego króla. Nic na tej ziemi, w sferze materialnej nie ma za nic. I kiedy popatrzymy na rządy króla Salomona, to być może kiedy czytamy to, to mamy przed oczami tylko przepych, wspaniałości, ileś wspaniałych budowli, piękna świątynia, ale za tym idą koszta. Król Tyru Hiram otrzymał 20 miast od króla Salomona. Dlaczego je otrzymał? Bo król Salomon nie miał mu czym spłacić długów. Musiał mu oddać miasta. Założyli flotę, budowali, rozbudowywali, upiększali kosztem obywateli tego państwa. Kiedy popatrzymy na to, co się stało w 80 roku w naszym kraju, to stała się rzecz podobna jak ta, którą przeczytałem poprzednio. My chcemy zmiany, chcemy kapitalizmu, chcemy, aby każdy mógł decydować o sobie. Biedni robotnicy w stoczni ani nie wiedzieli, za czym oddają głos. Nie wiedzieli, co ich czeka, kiedy zostaną się wyzwoleni i swobodni. I wszedł okres taki, gdzie nagle się ludziom otwarły oczy, że wcale nie lepiej. Niektórym lepiej. Ale średnio problemy pozostały. Pozostała większa niepewność, większa troska o jutro. Co zmieniło się w tym kraju przez kilka lat? Rozgoryczenie i niechęć do władzy. Do tych, którzy decydują, do tych, którzy decydują spoza ich pleców, do ugrupowań, szajek, machinacji, kombinacji, do wpływu różnych grup społecznych, również i Kościoła. To zmieniło się po tych kilku latach i chciałoby się tak zacytować w tej chwili te słowa, które usłyszał król Roboam, że przychodzi petycja i mówi: zmień coś, ulżyj nam. Jak myślicie, czy za tydzień w tych wyborach coś się zmieni? Nic się nie zmieni. kiedy się buduje w sferze materialnej, ludzie budują dla ludzi, nie ma nic za nic. Z powietrza i Salomon nie naleje. Nie jest to możliwe, aby się coś stało. Naród, który odrzucił Boga, który dawał pewne zasady, wydawało się twarde, być może i czasem bezwzględne, ale dawał poczucie pewności. Tak długo, kiedy byli przy swoim Bogu, dawał im poczucie pewności. Postawili na swój sposób rządu i przegrali. I państwo potężne i pięknie rozwijające się państwo Izrael poszło w rozsypkę. Najpierw odłączyło się 10 pokoleń, a potem to już była kwestia czasu, jak nastąpił upadek i uzależnienie od innych narodów. Pamiętaj o winnicy Nabota. Ja będę dzisiaj mówił o pieniądzach. Jest taki tekst, ja go zacytuję z Ewangelii według świętego Mateusza. Tekst bardzo wam wszystkim znany i bardzo trudny do wytłumaczenia. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę ja wam powiadam, bogaty z trudnością wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Pamiętacie, jaka była sytuacja, kiedy nasz Pan wypowiedział te słowa? Wtedy, kiedy smutny człowiek odszedł przed jego oblicza, bardzo bogaty człowiek, który chciał odziedziczyć Królestwo Boże. I jedno mu zagrodziło drogę, tylko miał dużo majątności. Można by było rozważać ten problem. Dlaczego tak było, że ten człowiek odszedł smutny? Ale jeżeli mówimy o pieniądzach, ja poruszę ten temat może troszeczkę inaczej i przybliżę bartostwu może w inny sposób. Uczniowie mieli jeszcze ogromną wątpliwość wtedy. Nasz Pan powtarza to i w formie takiego przypowieści, gdy porównania mówi w ten sposób. Jeszcze raz wam powiadam. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. A gdy to uczniowie usłyszeli, to przerazili się bardzo i pytali go: Panie, no to któż w końcu może się zbawić? A Chrystus powiedział: u ludzi to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. Trudno bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Czy można się zgodzić z takim twierdzeniem? Ja powiem, że nie. Co ma bogactwo do Królestwa Niebieskiego? To, czy ktoś ma więcej, czy ma mniej. Jakie to może mieć znaczenie? Jakie to może być kryterium, że ktoś ma dużo pieniędzy i to mu ma zagrodzić drogę do Królestwa Niebieskiego? Kiedyś dawniej wydawało mi się, że tu jest istotny ten stosunek człowieka do pieniądza, że może kocha pieniądz. Jest taki jak ten skąpiec Moliera, że każdy drobiazg ma dla niego wartość, bo na każdym drobiazgu można coś tam dla siebie uszczknąć. Można iść w chorobliwy stan, taki, że będzie się tylko co dzień liczyło pieniądze. Ja myślę, że Chrystus tutaj nie o tym mówi. Nie o chorobliwym stanie człowieka, który pieniądze postawił nade wszystko. W jaki więc sposób bogactwo zagradza drogę do Królestwa? Ciekawe jest, że nasz Pan Jezus Chrystus urodził się w Betlejem w bardzo biednej rodzinie, w bardzo biednych warunkach, zupełnie prymitywnych, w takim miejscu, którym nie mógł się poszczycić, nic ono nie znaczyło. A pierwszy poganin, Korneliusz, jest człowiekiem bardzo bogatym. Nie przeszkadza to Panu Bogu, aby powołać go jako pierwszego spośród pogan na ucznia Chrystusowego i na potencjalnego członka Kościoła. Bardzo bogaty człowiek Korneliusz, Rzymianin. Człowiek, który ma nie tylko tyle, żeby utrzymać rodzinę, ale ma również tyle, co jest zresztą jego ogromną zasługą, że udziela innym. I udziela tak dużo, że potrafi budynki budować. Tam w opowiadaniu, w Dziejach Apostolskich są opisane dwa warunki przedstawione, dlaczego Pan Bóg zainteresował się Korneliuszem. Pierwszy to był, że Korneliusz się modlił, a drugie, że dawał jałmużny. Drugi człowiek, ogromnie bogaty, Zacheusz. Bogaty człowiek, przełożony celników. Chrystus zawitał do jego domu i wyraźnie przyjaźnie się wobec niego zachowuje. Ani cienia wzmianki na ten temat, że to bogaty człowiek, to w takim razie, no ja nie wiem, bo ja jestem do ubogich posłany i dla nich jest Królestwo Niebieskie, a nie dla tych, którzy pieniądze mają. Zacheusz, drugi bardzo bogaty człowiek. Jest więc gdzieś jakaś tajemnica w tym, że bogactwo może zagrozić człowiekowi drogę do królestwa, ale nie musi. Chrystus nie mówi, że bogaty nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale mówi, że będzie miał bardzo trudno wejść. Będzie to dla niego ogromną trudnością. I to jest tak, jak bratestwo, pamiętacie, ja zacytuję z zupełnie innej kategorii cytat, on jest podobny w treści. Bracia, biskupstwo to jest bardzo dobra rzecz, ale niech z was zbyt dużo nie pragnie być biskupami, bo się cięższy sąd odnosi. To jest podobna kategoria w innej dziedzinie. Słuchajcie, bogactwo to nie jest zła rzecz, ale miejcie tą świadomość, że się cięższy sąd odnosi. Gdzie jest to ukryte to niebezpieczeństwo i to sedno w bogactwie? Ja powiem o dwóch takich rzeczach. Ktoś być może tu na sali wyliczy wiele więcej. Ja powiem o dwóch takich istotnych rzeczach, które powodują, że bogactwo może człowiekowi zagradzać drogę do Królestwa Bożego. A zanim jeszcze powiem o tym, to jeszcze powiem, dlaczego ten temat poruszyłem. Ja wam powiem, że jestem przerażony, kiedy patrzę, jak to, jak się zmienia kraj, wpływa na nas. A najwięcej jestem przerażony, kiedy patrzę na nasze dzieci, kiedy obserwuję na podwórku, jakie kryteria zaczynają wchodzić w grę między dorastającą młodzieżą. Jak nowy japoński motocykl jest absolutnym przebojem na podwórzu i nie ma dyskusji, że ten chłopak będzie miał wszystkie dziewczyny na podwórzu, bo on ma japoński motocykl. Bo tamten ciuch się nosi, a tego już się nie nosi. Widzieliście, jakie mam śmieszny dzisiaj krawat? No kto tak wiąże krawaty dzisiaj? Znany byłem zawsze z tego, że nie umiałem krawatu wiązać, ale to jest coś, co jest w pewnym wieku w tej chwili nie do przyjęcia. Panują takie kryteria, którym ja się zaczynam ogromnie dziwić i jestem przerażony. Bo to wyrasta następne, kolejne pokolenie. To, co nas już dotyka, co ja obserwuję na co dzień wśród wielu, nawet mi bardzo bliskich ludzi, jak w krótkim czasie potrafili się zmienić, tak przerażenie mnie ogarnia, kiedy patrzę na nasze dzieci. Jak nasze dzieci na przykład nie potrafią się bawić. Za moich czasów, ponieważ nie było zabawek, może za moich dziadków, bo jeszcze to wyraźniejsze, ale za moich czasów jeszcze nie było zabawek, to trzeba było sobie wymyślać zabawy. Teraz dzieci się nie bawią, jak im się zabawy nie wymyśli. To musi być gotowiec, to musi być gra komputerowa, to musi być coś zorganizowanego, to musi być, nie wiem, zestaw jakiś do strzelania po ulicach, albo no nie wiem co, ale musi być coś, co bawi, bo samemu się nie da zabawy wymyślić. To wszystko jest przerażające, w jaką stronę idzie świat, który nas otacza. Pamiętaj na winnicę Nabota. Są dwie rzeczy, o których chciałem z wami porozmawiać. Rzecz pierwsza. W miarę jak człowiek zaczyna dochodzić do większego posiadania, ja będę operował pojęciem pieniądza, bo może mi jest łatwiej. Nie zawsze w pieniądzu to posiadanie jest, ale do większych pieniędzy, to w pierwszym etapie zaczyna łatać dziury. To tak się popularnie mówi. No bo każdy ledwo ma dożyć do końca miesiąca, ale jak już dostanie lepszą posadę, czy znajdzie się w sytuacji, gdzie będzie mógł zarobić, czy dorobić pieniądze, to najpierw połata dziury. Kupi wreszcie tą marynarkę, której nie miał tyle lat, czy buty zmieni po prostu, no bo nie miał na to, bo trzeba było zapłacić czynsz nam na chleby. To jest ten pierwszy etap taki. Potem drugi etap, kiedy już zaczyna coś mieć. No to wtedy pasowałoby, żeby dzieci jeszcze dostawały do innych dzieci. Jak jadą na wycieczkę, żeby miały tyle samo, co inne dzieci, czy żeby mogły ten ciuch zmienić, czy gdzieś iść na przykład, nakupić sobie lodów, jak wszyscy kupują. I potem jest następny etap, kiedy no chcielibyśmy mieć ładniej urządzone mieszkanie. Potem no dobrze jest kupić samochód. I są takie etapy w życiu. I one są bardzo zrozumiałe, bo w końcu żyjemy i chcemy jakoś mieć w życiu. Chcemy mieć warunki do życia takie, jak średnio wokoło chodzą. Ale to nie jest jeszcze koniec. Jest potem tak, że kiedy już mamy większą ilość pieniędzy, to nagle okazuje się, że te pieniądze ułatwiają nam życie. W jaki sposób one ułatwiają? A to tak, że na przykład zaczynamy być znani w mieście. I kiedy przychodzimy na przykład do dentysty, to nas nie obowiązuje kolejka. Jak trzeba coś gdzieś tam załatwić, to wystarczy wykonać telefon i powiedzieć, że ja jestem ten. I jest załatwione. Pieniądz zaczyna nabierać zupełnie innej funkcji. Bo za naszym nazwiskiem stoi pewien kapitał, czyli zaczynają się ludzie liczyć z nami poprzez to, że my dysponujemy pieniędzmi. I dzieje się dziwna rzecz. W miarę jak nam przybywają pieniądze, zaczynamy dysponować innymi ludźmi. Zaczyna się coś niegodziwego w życiu. Takiego, że my przy pomocy tego, że dajemy sygnał o naszym posiadaniu, zaczynamy dysponować, ustawiać i zmieniać innych ludzi. Dam wam dwa takie przypadki ze Starego Testamentu. Pierwszy, o którym wspomniałem i o którym jeszcze powiem. Pamiętaj na winnicę Nabota. Pamiętacie, braterstwo, tą historię? Król ma skrupuły. Chciałby kupić tą winnicę. Chciałby jakoś ją dla siebie załatwić, ale ma problem. No Nabot nie chce. No jest problem. Żona tego problemu nie ma. Ty, król? No jakiż kłopot? Powiedz. Jak nie wiesz jak, to ja ci to załatwię. Drugi przykład. Dawid wstał wcześnie rano i patrzy przez okno. I zobaczył piękną kobietę. Wiecie co? Ja tak sobie myślę, że Betrzeba musiała być prześliczną kobietą. Ponieważ Dawid miał tych kobiet na co dzień bez lików, wśród służby otaczającej go. Z tamtą nawet nie rozmawiał. Nie wiedział, co ona jest warta. Kim jest? On ją tylko z urody zaakceptował. Zobaczył, mu się ogromnie spodoba i zaprosił ją do domu. A potem się zrobił problem. I wiecie, gdyby Dawid był zwykłym, szarym śmiertelnikiem, to by go ukamienowano za miastem. Kiedy by go przyłapano na tym, że zwabił kobietę, czy nawet za jej zgodą, nakryto by ich na tym, to by ich ukamienowano za miastem. Ale nie Dawida króla. To, że on był królem, stało za jego imieniem. I Dawid sobie mógł pozwolić na to, że najpierw zawołał z pola Uriasza, jej męża, i knuł, i kombinował, a jak to nie wyszło, to przez tego człowieka na niego samego wydał wyrok. I zważcie, że przesyłał wiadomość przez ludzi, napisaną, i nie bał się, że ktoś przeczyta, że ktoś pokaże gdzieś, że to się może rozgłos przyniesie. Nie. To była taka władza, że nikt z tych, który pośredniczył w tym całym kółeczku zbrodni, ani słowa nie pisnął. To dają pieniądze. Potem dopiero musi przyjść taki natrętny człowiek jak prorok, który się niczego nie boi, który nic nie ma i nie ma nic do stracenia i powie, słuchaj, to ty jesteś ten zbrodniarz, który zabił człowieka. To jest pierwsza rzecz, o której wam chciałem powiedzieć, kiedy mówimy o pieniądzach. Pieniądze w pewnym momencie zaczynają dawać pewną władzę. Dają inną rzecz jeszcze. Pozwalają ignorować ludzi. Pieniądze dają również to, kiedy się ich ma bardzo dużo, że zaczyna się człowiek nie liczyć z innymi ludźmi, bo zaczyna się patrzeć taką kategorią. Aha, no to jest jakiś niedołężny człowiek, taka niedojda jakaś, bo niczego w życiu nie doszedł. Właściwie to, co on prezentuje sobą? W przeświadczeniu swoim zaczynamy nabywać takiego pojęcia, że inni niżsi są o nas, ponieważ nie dali rad w życiu. A jeszcze gorzej, jak to żona ma taką opinię, często to tak bywa, że mąż jeszcze może jest w miarę jakiś rozsądny, ale żona patrzy no, do sąsiadki, słuchaj, ten twój chłop, no wiesz, wybacz mi, ale mogłaś lepiej się wydać. To robią pieniądze, że człowiek zaczyna oddalać się od rzeczywistości i coraz bardziej ignoruje i coraz bardziej ubliża ludziom. Znika gdzieś to, co nazywamy godnością ludzką. Istnieje zwierzęcość w jedzeniu, w piciu, zwierzęcość w obronie. Istnieje również zwierzęcość w tym, że czasem coś potrzebujemy wyszarpnąć czy zabrać. Ale również istnieje zwierzęcość w dochodzeniu swoich praw. Tam, gdzie my mamy rację, gdzie moglibyśmy coś zdobyć czy coś załatwić. Tam nagle okazuje się, że możesz człowieka wyleźć zwierzę i będzie walczyć z innymi. Gdzie depcze się godność drugiego człowieka. Nikt nie ma prawa mówić o tym, co mnie się należy, jeżeli nie szanuje tego, co należy się drugiemu człowiekowi. Kiedy nie szanuje jego czasu, nie szanuje jego nakładu pracy, nie szanuje jego wysiłków, dobrej woli, dobrych chęci, nie szanuje tego, że ten człowiek być może ma czyste serce i jest mądrym człowiekiem. Kiedy się tego nie szanuje w innych ludziach, nie wolno domagać się szacunku dla siebie. A może dojść do takiego paradoksu, że ja to tylko dom, samochód i meble. Jakby to spłonęło, to nic nie zostaje. Bardzo często, i to jest teraz do młodych ludzi w wieku dorastającym, poborowym, taka uwaga. Nie jest rzeczą złą żenić się z majątkiem, czy za mąż wydawać. Ale jest rzeczą złą i nie do przyjęcia żenić się tylko z majątkiem. Bo się nagle okaże, że się żenicie, czy za mąż wydajecie, z teściem i z teściową. Bo wszystko na nich jest zbudowane. Oni chłopakowi dali, on palcem nie kiwnął i on nic w życiu nie umie. On nic nie prezentuje, a wszystko dali rodzice. I to, co za nim stoi, to są tylko rodzice. Wyjdźcie z takiego domu. Człowiek musi coś w życiu reprezentować. Jeżeli sam człowiek nie jest czegoś wart, to go żadne pieniądze nie ratują. A nawet jak ratują, to na krótką metę, albo tylko tak długo, dopóki goście są w domu. Jak już za próg wyjdą, to lepiej, żebyście nie słyszeli, co o was mówią. To powoduje z człowiekiem, kiedy nabywa pieniędzy, kiedy ten wzrost nie jest równomierny, kiedy zbyt szybko człowiek stanie na nogi. Nie wszyscy moralnie zdołają temu sprostać, żeby nabywać większą ilość pieniędzy. To jest tak jak dziecko, które zbyt szybko dorasta, czasem się nabywa chorób różnych, na przykład chorób postawy. Za szybko rosło. Organizm nie nadążył nad ogólnym wzrostem. Tak jest czasem z tym, że zbyt szybko nabierzemy stanu posiadania. O tym się mówi, takie pojęcie jest nowobogatce albo dorobkiewicze. To jest takie ujemne określenie. To jest pierwsza rzecz. Pieniądze powodują to w człowieku, że z pogardą odnosi się do drugiego człowieka, że go ignoruje, nie szanuje i że uważa, że to jest jedyne kryterium, według którego można szacować ludzi. I druga rzecz, na którą wam chciałem zwrócić uwagę w związku z pieniędzmi. Mówi Ewangelia o tym, że pewien skarb mamy w niebie, że coś należy sobie skarbić w niebie. Używa określenia pojęcia skarb. Wiecie, istnieją różne funkcje pieniądza. Jak ktoś się uczył ekonomii, to się może z tym zetknąć, że pieniądz ma różne funkcje. Między innymi ma funkcję gromadzenia bogactwa. To jest bardzo wygodne. Ktoś, kto wymyślił to szatańskie pojęcie pieniądza, wymyślił je genialnie. Bo trudno by było na przykład odłożyć sobie na później 20 krów, natomiast zupełnie wygodnie jest włożyć do banku pieniądze, prawda? Pieniądz ma tą zdumiewającą własność, że w bardzo małej masie potrafi gromadzić bardzo wielkie dobra. W naszych czasach dopiero ktoś wymyślił coś lepszego, bo to są papiery wartościowe. Gdzie w ogóle wystarczy czasem podpis, a za tym stoi fortuna na przykład. Ale jest coś takiego, że pieniądz pozwala gromadzić skarb. Dlaczego Chrystus mówi, że należy ten niematerialny skarb gromadzić w niebie? Wiecie, po co skarb jest? Tak, skarb jest po to, żeby mieć zabezpieczenie, że ja budzę się rano i mnie naprawdę nie interesuje, która partia w tej chwili wygrywa, co się dzieje, czy ceny poszły w górę, czy paliwo zdrożeje, to mnie wszystko nie interesuje, ponieważ ja jestem człowiekiem zabezpieczonym. Kiedy ja mam dziś pracę, a jutro nie wiem, co się stanie, to ja się będę trząsł, ja się będę bał. Co mi szef powie, to ja zrobię, to ja się ukłonię w urzędzie, bo ja nie wiem, co będzie jutro. To ja zawsze będę się starał, żeby jakoś dbać. Ja jestem przestraszonym człowiekiem. To, na co zamieniliśmy lata 80., kiedy za komuny stali pod budką z piwem, ale się nie przejmowali, bo jutro też była budka z piwem. Dziś się te czasy zmieniły. Dziś boimy się o jutro. Skarb pozwala nie bać się o jutro. Skarb przekreśla to, o czym powiedział apostoł Paweł, że wy to sobie tak planujecie. Dziś to tu pójdziemy, jutro tam. To zbudujemy, tamto. Biedni, nie wiecie, co jutro będzie. Apostoł Paweł podkreśla to, że człowiek silny jest wtedy, kiedy po ludzku patrząc jest niepewny. Dlaczego? Ponieważ nie ma wyjścia, tylko polega na Bogu. Panie Boże, ja wiem, że jakimkolwiek sposobem, ale Ty mnie przez to przeprowadzisz. Ja mogę mieć 7 chudych lat, ale ja wiem, że to jest w jakiś sposób mi potrzebne i przyjdą lata tłuste jeszcze. Człowiek ten ma nadzieję, będzie ją w Bogu pokładał. Całkiem jest inaczej, kiedy obok leży kupa złota. Nagle okaże się ten fenomen nie do pojęcia, bo by się wydawało, co ma złoto z Panem Bogiem wspólnego. Okaże się ten fenomen, że Pan Bóg jest coraz mniej potrzebny, bo tu jest moje zabezpieczenie. Ja mam w banku, ja mam za co dzieci wykształcić, ja mogę im dom kupić, sobie mogę też. Właściwie, no co mnie może w życiu zaskoczyć? Tyle mam, że mi Pan Bóg jest zupełnie do szczęścia niepotrzebny. A bracia? No, mogą być, ale ci, którzy mają też taką kupę, bo z innymi o czym ja będę rozmawiał. To jest drugie ogromne niebezpieczeństwo bogactwa. To, że pieniądze dają pewność jutra. Czyli dają zwątpienie w Boga. Pieniądze powodują również to, że w tej pewności takiej nie widzimy ogromnej ilości pułapek, które są po drodze. Ja już wspomniałem, że w sensie materii, budowania na przykład królestwa, nie ma czegoś za nic. Dokładnie tak samo jest w naszym życiu. Nie ma czegoś za nic. Ci, którzy mnie bliżej znają, na przykład wiedzą, że jestem wrogiem wyjazdów za granicę. Nie mówię, żebym nie pojechał w życiu. Być może będzie sytuacja, że ja wyjadę za granicę na 5 lat do Stanów Zjednoczonych. Może tak być, jak nie będę miał innego wyjścia w życiu. Ale jestem wrogiem, powiem wam dlaczego. Ja pracowałem w firmie wiele lat, która miała kontrakty zagraniczne jeszcze w czasach, jak bardzo mało która firma miała. Ja obserwowałem ludzi i małżeństwa typowo eksportowe, że mąż przyjeżdżał, wyjeżdżał, wracał, przyjeżdżał, przywoził i wyjeżdżał. Wiecie, jak ten mechanizm funkcjonuje? On tak funkcjonuje właśnie, że najpierw się łata dziury, potem się wyjeżdża, potem się kupi lepszy dywan. Potem trzeba mieć ciut więcej. Nikt w życiu jeszcze nie spuścił na dół. Nie wierzcie w to, że człowiek może przywieźć pieniądze, odłożyć, żeby mieć, a żyć na swoim stałym poziomie. Nie, pieniądze są po to, by je inwestować. Nie ma w tym nic złego. Ale jest w tym ta delikatna pułapka, że coraz częściej trzeba z domu wyjeżdżać. Ponieważ ten standard się musi podnosić. I znowu, tak jak mówię, gdyby zacytować tu Chrystusa, czy jest w tym coś złe? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Ale człowiek musi umieć się zważyć wewnątrz. Czy ja jestem taki, który psychicznie temu podołam? Czy moja rodzina dalej jest taką rodziną, jak była? Czy dla nas eksport nie powinien istnieć? Ponieważ jest zagładą naszego domu. To trzeba umieć zważyć w życiu. Ta pewność siebie, ta chęć, żeby mieć tą kupę, która nas zabezpieczy, niesie ze sobą takie przeróżne, dziwne pułapki, które prowadzą do tego, że na przykład nasze dzieci przestają być naszymi dziećmi. To jest tak, jakby obca osoba do domu przyjechała. Trzeba się na nowo do siebie przyzwyczajać. Traci się przyjaciół. Nagle środowisko, w którym się czego obraca, już nie jest tym środowiskiem. Przyjeżdża się, oni już ileś ze sobą przeżyli i my, oni mówią innym językiem. O czym innym, czego myśmy z nimi razem nie przeżywali. Drobne sprawy, z których składa się życie. Kiedy wędrowałem sobie tą drogą przez las i myślałem o tym, że istnieje beztroski dzień, to sobie zadawałem właśnie takie pytanie. No dobrze, jest trochę słońca i ja nie mam kłopotów. Czy w życiu warto zamienić to na to, że ja będę miał być może wiele wygodniejsze życie, ale moja głowa przestanie być spokojna. Bo ja wam powiem jeszcze taką rzecz, że w życiu się inwestuje zawsze. W różne rzeczy. I nie jest tak, jakby się może niektórym zdawało, którzy nigdy w życiu może nie mieli do czynienia z gospodarką, że da się na przykład prowadzić interes i go nie rozwijać. To nie istnieje. To po prostu trzeba robić. Tylko trzeba się w życiu umieć zważyć. Czy za cenę tego bezpieczeństwa z prawej strony ja nie straciłem bezpieczeństwa z lewej? Czy mój stosunek do drugiego człowieka nie uległ zmianie? Czy ja potrafię szanować drugiego człowieka? I czy ten ktoś, tak jak był 20 lat temu, dla mnie takim jest teraz, mimo że ja już mam bardzo dużo, a on ma tyle, co miał. Bo przychodzę, on ma cały czas ten sam dywan przez 20 lat. To trzeba w życiu umieć zważyć. Pamiętaj na winnicę Nabota. Kiedy w życiu nagle zauważymy w sobie coś takiego, że potrafimy łatwiej żyć, to znaczy potrafimy sobie wygodniej radzić w życiu. Inaczej mówiąc, mamonów niesprawiedliwości sobie w życiu zacząć umieć radzić, to jeszcze może nie jest tak źle, ale jak zaczynamy potępiać innych, że oni tak samo sobie nie potrafią radzić, to jest sygnał, że czas się nad tym zastanowić, co robimy. Bo życie jest ogromnie okrutne. I od momentu, kiedy my jesteśmy na dole, kiedy się szarpiemy, aby w tym życiu przeżyć, do momentu, kiedy jesteśmy ponad tym życiem, jesteśmy bezpieczni, jest bardzo nikła bariera. Bariera, która jest trudno wyczuwalna. To jest tak, jak na przykład w narkotykach, jak w nadmiernym piciu alkoholu. Znajdźcie alkoholika, który powie, jestem alkoholikiem. Nie, ja dużo piję, ale alkoholikiem nie jestem. Nie ma tej bariery. Nigdy w życiu nie ma tej bariery, żebyśmy mogli zobaczyć, gdzie jesteśmy naprawdę. A najgorzej, że im bardziej będzie nam dobrze, im lepiej będziemy ustawieni, to zaczynamy się otaczać takimi samymi ludźmi. Więcej. Zaczną nas otaczać pochlebcy, zaczną nas otaczać ci, którzy nam będą kłamać w oczy, żeby zyskać naszą sympatię, i dalej będziemy mieli oczy zaćmione i nie będziemy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Ci, którzy by nam prawdę powiedzieli, pójdą w cieni i nagle znikną z naszego życia. Czasem może sobie o nich przypomnimy, ale często sobie o nich w ogóle nie przypomnimy, bo to nowe środowisko jest wspaniałe i takie, które się z tamtym nie dało porównać. Czasem tylko po latach zdarzy się taka ścieżka w lesie i sobie przypomnimy, że tamto był zupełnie inny świat, a też był szczęśliwy. I zdobyliśmy bardzo wiele w życiu, ale nie wiadomo, czy wszystko. I wrócę do narodu izraelskiego, od którego wyszedłem. Oni chcieli w życiu coś zmienić, bo mieli nadzieję, że będzie lepiej. Człowiek zawsze wiąże nadzieje swoje z tym, że kiedyś będzie mu lepiej. Myślę, że za tydzień wiele ludzi również będzie miało taką nadzieję, mimo że tyle razy dostali po głowie. Będą mieli nadzieję, że będzie lepiej. A nigdy nie będzie lepiej. Z dwóch powodów nie będzie lepiej. Po pierwsze, że Królestwo Boże nie jest z tego świata. I po drugie, że Królestwo Boże nie realizuje się ani przez zmianę systemu, ani przez zmianę partii politycznej, ani przez zmianę gospodarki, ani przez zmianę lokowania kapitału. Królestwo Boże powstaje przez zmianę ludzi. A to jest na tym świecie niemożliwe. Ludzie się na tym świecie nie zmienią. Dlatego Chrystus będzie dyktatorem. I my wierzymy w Królestwo Boże, które jest dyktaturą. To nie jest żaden parlament czy demokracja. Królestwo Boże to jest dyktatura, którego królem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Tylko to jest taka dyktatura, o której moglibyśmy marzyć w tej chwili na świecie. Dyktatura oparta na sprawiedliwości, wybaczeniu, miłosierdziu, na czymś, co jest nieosiągalne w naszym życiu. I chciałem was na koniec zachęcić do takiej jednej rzeczy. Bo tak mówię, ja trochę jestem przerażony, kiedy patrzę, w jakim kierunku to idzie wszystko. I powiem wam, że przerażony jestem, ponieważ widzę, że wsiąkamy w to też, wszyscy porówno. Zachęcić, żebyśmy się rękami i nogami bronili przed tym. Nie przed pieniędzmi. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktokolwiek z nas dorobił się wielkich pieniędzy. Nie tu jest sprawa. I nie o tym mówi Jezus Chrystus, kiedy mówi o uchu igielnym. O tym, abyśmy przy tym wszystkim nauczyli się nie gardzić ludźmi, tych, którzy kochaliśmy, dalej kochać, mimo że nie pójdą może za nami, nie wybiją się, żebyśmy się nauczyli pokładać nadzieję dalej w Bogu, mimo że będzie tutaj z prawej strony rosła kupa, która nam daje zabezpieczenie materialne. Żebyśmy wiedzieli, że to wszystko jest nic nie warte wobec takiej ścieżki w lesie w lecie. Pamiętajcie na winnicę Nabota.